uśmiechem na twarzy.
Leżał w łóżku Jasiek, w Jaśku pióra ptasie. Ptasie pióra na dobranoc, miękki Jasiek nasypano.
Jaśku pióra, Jaśku, skąd te pióra, skąd ze dwór?
A kto gąski skubał?
Gospodyni gruba, białe gąski podskubała, piórka w Jasiek nasypała.
Jaśku pióra, Jaśku, białe pióra z gąsek dwóch.
A kto uszył Jasiek?
Ten, kto na tym zna się, ten, kto płótno równo przyciął i kto igłę nawlókł nicią.
Jaśku pióra, Jaśku pór, kto tę igłę puścił w ruch?
Jasiek szyła panna, pilna i staranna, pracowała, nie ziewała, Jasiek szyła i śpiewała.
Jaśku pióra, Jaśku puch, białe pióra z gąsek dwóch.
A teraz bajka. Także o Jasiu, ale zupełnie innym od tego z piosenki.
Jaś i fasola. Żyli sobie raz biedna wdowa i jej syn Jaś. Całym ich majątkiem była krowa Łaciata. Każdego ranka sprzedawali mleko, ale pewnego dnia Łaciata przestała je dawać. Nie mamy ani grosza, powiedziała matka. Musisz sprzedać krowę na targu. Nazajutrz Jaś ruszył w drogę. Na skraju miasteczka spotkał człowieka, który zapytał: sprzedasz mi krowę? Dam ci za nią 5 ziaren fasoli.
Chyba ze mnie kpisz, powiedział Jaś.
Przekonasz się, że to zaczarowana fasola, powiedział nieznajomy. Gdy Jaś to usłyszał, oczy mu rozbłysły i sprzedał krowę. Mama nie była z tego zadowolona. Nie chciała słuchać Jasia i kazała mu iść spać bez kolacji, a ziarenka wrzuciła przez okno. Nazajutrz Jaś zobaczył w ogrodzie ogromną, sięgającą obłoków fasolę. Zdziwiony, zaczął się wspinać i tak po łodydze fasoli wspinać, że wszedł na ścieżkę, która prowadziła do niezwykłego zamku. Gdy stanął u jego stóp, otworzyła je wysoka brama i na progu ukazała się potężna kobieta. Dzień dobry, powiedział Jaś. Czy mogę wejść?
Oczywiście, ale schowaj się w szafie, bo jak cię mój mąż zobaczy, zaraz cię zje.
Jaś nie wierzył własnym oczom. Ledwo Jaś się schował, wszedł z hałasem wielki, wielki człowiek. Usiadł przy stole i kazał sobie przynieść cudowną kurę. Na jego rozkaz kura znosiła 5 złotych jaj. Gdy olbrzym zasnął, Jaś wyskoczył z szafy, chwycił kurę i uciekł jak mógł najszybciej. Już dobiegał do fasoli, gdy przestraszona kura zaczęła gdakać. Ko, 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 ko. Olbrzym zerwał się na równe nogi. Łapać złodzieja! Krzyczał, ale było już za późno. Jaś zniknął. W jednej chwili ześliznął się z niebotycznej fasoli i z kurą pod pachą wrócił do domu. Cudowną kurę podarował mamie. Ta wykrzyknęła zachwytem.
to ci dopiero kokoszka. Przez długie, długie miesiące kura znosiła złote jajka, a oni żyli beztrosko. Pewnego dnia Jaś znów poszedł na zamek, nie mógł się oprzeć ciekawości. Na dziedzińcu zobaczył olbrzymiego człowieka grającego na cudownej harfie. Czarodziejska muzyka była tak słodka, że olbrzym wkrótce zasnął. Jaś tylko na to czekał, porwał harfę i uciekł. Ale harfa zaczęła krzyczeć. Na pomoc, panie mój, ukradziono mnie. Olbrzym zbudził się i pobiegł za Jasiem. Jaś pędził ile sił w nogach, byle do fasoli, byle do fasoli. Gdy już do niej dotarł, szybko ześlizgnął się na ziemię i zawołał. Mamo, podaj siekierę, szybko, bardzo cię proszę. Zamachnął się i jednym ciosem ściął olbrzymią fasolę. Trach! Runęła fasola z hukiem i przygniotła olbrzyma. Jaś wrócił do domu, dumny z siebie, ale postanowił nie szukać więcej przygód. Dzięki kurze i złotej harfie Jaś i jego mama żyli spokojnie i szczęśliwie. Gdy tylko potrzebowali pieniędzy, kura znosiła złote jajka, a wieczorem na dobranoc Jaś grał na harfie swojej mamie przepiękne kołysanki.
Chmurki to przyjdą, to uciekną, bawi się kwiecień w zimno ciepło, zamrugał słońcem, chlapnął deszczem, o ciepło, ciepło, szukaj jeszcze. Deszcz pajęczynę cienką rosnął i kapie jakby ze stu nosów. Patrz, tutaj trawka już wyrosła. Ciepło, gorąco, parzy wiosna.
Wilk i siedem koźlątek. Była sobie raz mama koza i siedem koźlątek. Wychodząc po zakupy, mama koza powiedziała: uważajcie na wilka, pod żadnym pozorem nie otwierajcie mu drzwi. Rozpoznacie go łatwo, ma chrapliwy głos i wielkie czarne łapy. Nie bój się, mamo, odpowiedziało siedem koźlątek. Ledwie mama wyszła, wilk zapukał do drzwi. Moje koźlątka, otwórzcie, to ja, mama, wracam z zakupów. O nie, ty nie jesteś naszą mamą, wykrzyknęły koźlątka. Mama ma głos słodki jak miód, a twój głos jest twardy jak kamienie. Rozgniewany wilk pobiegł do sklepiku, kupił duży słoik miodu i szybko go zjadł. Pewien, że przechytrzy koźlątka, wilk wrócił pod okno i zapukał. Moje koźlątka, otwórzcie, to ja, wasza mama, wracam z zakupów, powiedział wilk miodowym głosem. Nie, nie, ty nie jesteś naszą mamą, odpowiedziały koźlątka. Mama ma łapki białe jak mąka, a twoje łapy są czarne jak węgiel. Wilk aż się spocił ze złości, ale nie dał za wygraną i pobiegł do piekarza. Piekarzu, zraniłem się w łapę. Czy mogę ją posmarować ciastem? Piekarz za nim mówił ze strachu, skinął więc tylko głową. Wilk zanurzył łapę w cieście, a potem szybko pobiegł do młynarza. W młynie zobaczył wielki worek z mąką i włożył do niego łapę. Była teraz biała jak śnieg. Dumny ze swego sprytu, wilk wrócił pod okno i zapukał. Moje koźlątka, otwórzcie, to ja, mama, wracam z zakupów. Głos wilka był tak słodki i miękki, że już chciały otwierać, prawie pewne, że to ich mama. Pokaż łapkę, powiedziały koźlątka. Wilk pokazał łapę. Była biała jak mąka. Koźlątka otworzyły drzwi szeroko. No i stało się. Wilk wpadł do domu. 7 przerażonych koźlątek rozbiegło się po kątach. Wygłodzony wilk gonił za nimi z otwartym pyskiem i wywieszonym jezorem. Ach, koźlątka próbowały się ukryć pod łóżkiem, w szafie, a nawet w spiżarni, ale wilk zaraz je tam poznajdywał. Złapał 6 koźlątek i połknął je, jedno po drugim. Mam, mam, mam. Tylko 7 nie dostało się w jego łapska. Tymczasem mama koza, wesoło podśpiewując, wracała do domu. Miała w koszu smakołyki dla swoich malców. Gdy otworzyła drzwi, przeraziła się. Dzieci nie było, a dom wyglądał jak pobojowisko. Mama koza rozpaczliwie nawoływała koźlątka, ale nikt nie odpowiadał. Zaczęła szlochać. Wtedy usłyszała, jak ktoś szepce cichutko. Mamo, to ja! Schowałem się do zegara! Mama natychmiast podbiegła do wielkiego, stojącego pod ścianą zegara, otworzyła drzwiczki i zobaczyła 7 koźlątko. Długo ściskali się i całowali. Tuląc się do mamy, koźlątko opowiedziało, co się wydarzyło. Mama koza wyszła do ogrodu, aby opowiedzieć wszystkim o nieszczęściu, które ją spotkało, i zobaczyła wilka. Leżał pod czereśnią i chrapał. Chrapał i chrapał. Spał z łapami na brzuchu, tak wypełnionym, że ledwo nie pękł. Zobacz, w brzuchu coś się rusza. Biegnij szybko po nici, igłę i nożyczki, powiedziała mama koza do synka. Mama koza nożyczkami próbowała rozciąć brzuch wilka, ale pomyślała, nie, zrobię inaczej. Krzyknęła strasznie i wiecie co? Coś wyskoczyło z wilka brzucha. Mama koza postanowiła teraz ukarać wilka. Moje dzieci, poszukajcie dużych kamieni, powiedziała mama. I gdy wilk jeszcze usłyszał, że mama chciała napełnić jego brzuch wielkimi kamieniami, szybko zerwał się i uciekł jak tylko mógł.
W audycji Z uśmiechem na twarzy słyszeliśmy Stefanię Krzywoszyńską-Walczak z London i piosenki śpiewane przez Lucję Prus i dzieci w programie Domowe Przedszkole, programie nadawanym przed laty w Telewizji Polskiej. A po tym wszystkim, jako że 23 dzień kwietnia to imieniny Jerzego, proponuję jeszcze fragment wydanej w 1881 roku książki pod tytułem Dzieła Lucjana Siemieńskiego, waria z literatury, historii, archeologii i przyrody, w której autor przytacza legendę o świętym Jerzym na Księżycu. Potem będzie artykuł z 1881 roku o świętym Wojciechu. Na Księżycu głównie panuje święty Jerzy. O nim taka jest opowieść. Święty Jerzy był za żywota swego na ziemi i wojował z łaski Bożej i dla jego chwały. W jednym mieście pokazał się ogromny smok, a wszystko zjadał. Czy bydło, czy jakie bądź stworzenie. Nikt mu nie mógł poradzić. Aż w końcu, kiedy bydląt zabrakło, chwycił się ludzi. Ludzie też z miasta uciekali i tylko pastki zostały. Znalazł się tam czarnoksiężnik, wierze katolickiej przeciwny. Miał córkę, podlotkę, której nienawidził dla jej wielkiej pobożności. Panienka ta modliła się skrycie do Matki Boskiej. Dopatrzył tego ojciec i własne dziecko postanowił zgubić, wydając córkę na pożarcie smokowi. Wtem z rozkazu boskiego jedzie konno husarz Jerzy. Widząc, co się święci, rozpędził konia, a gdy smok szyję wyciągał, aby pożreć panienkę, on hyc na niego, okraczył go koniem i dzidę mu w gardło wpakował, a smok wypłuczył się i runął. Na ten widok najświętsza panienka rzekła do świętego Jerzego:
Za to, żeś tak pięknie obronił niewinne stworzenie, dziewicę czystą, będziesz, mój rycerzu, jeździł po niebie na wozie gwiaździstym i mój księżyc ci odstępuje na mieszkanie. Odtąd święty Jerzy mieszka na księżycu i ku czci boskiej przygrywa na lutni. Można go widzieć osobliwie na witka, czyli w pełni, jak gra przy stoliku siedzący, tylko niedobrze jest w to patrzeć, bo jakby świętemu Jerzemu nagle pękła struna, to by patrząc na niego mógł człowiek oślepnąć. Lepiej nie patrzeć i przestrzegać dzieci, żeby tego nie robiły. Lucjan Siemieński pisze ponadto. W pięknej tej legendzie wspólne wszystkim ludom podanie o smoku, nie znajdując zastosowania na ziemi, przeniosło się na księżyc. Lud dodaje jeszcze, że święty Jerzy na Nowiu odpoczywa i wtedy nie gra na chwałę boską, a furta niebieska bywa przymknięta. Otóż w tej porze żniwo dla czarowników i czarownic. Wszystkie czary dzieją się na Nowiu. Pora ta nazywa się Nowy Czwartek, czyli Nowa Kwadra. W innej kwadrze czarów nie robią.
Zabił święty Jerzy smoka, w płaszcz zatłasu wytarł miecz. Czarna zdobi go, posoka, smocza śmierć, rycerska rzecz. Odrąbanym skrzydłem gadzim, mąż opędza się od much. Dowód triumfu w sakwę wsadził, komplet świeżych smoczyków. Święty Jerzy, smok bezzębną paszczę szczerzy, chociaż już się nic mu nie śni. Zabić gada los ci każe, żebyś trafił na ołtarze, ale to nie koniec pieśni. Zasłużoną karmił sławą smokobójce wdzięczny lud i podziwiał sakwę krwawą, z której snuł się smoczy smród. Rycerz pocił się w purpurach wśród koronowanych głów i nie było trubadura, co nie śpiewałby tych słów. Święty Jerzy, gadzi ze włok w prochu leży, na robactwo żer i pleśni. Zabić smoka los ci kazał, byś się znalazł na ołtarzach, ale to nie koniec pieśni. Wszędzie swą postawił stopę, wszędzie dowiózł gadzi swąd, pokrył świat swym świętym tropem, aż posiwiał skudu i zwiądu, a z rozprutej sakwy bronił krok po kroku kieł za kłem i odrastał smoczy pomiot, z triumfu dobra drwiąc nad złem. Święty Jerzy, święty sen ci się należy, wymęczyli cię współcześni. Bo uprawiać smokobicie łatwiej niż walczyć z życiem, ale to nie koniec pieśni. Umarł rycerz, a w kościele rozprawiano parę lat, jak podzielić jego szkielet, bo relikwii żąda świat. Smoków się wyraja mrowie, za to świętych nigdy dość. Sprawiedliwie ktoś podpowie, mit za mit i kość za kość. Święty Jerzy, liczą kości buchalterzy, ile w nich się wiary zmieści. Niepisany sercem szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca pieśni.
O świętym Jerzym śpiewał Jacek Kaczmarski. Za chwilę dziecięcy zespół Arka Noego z radosną piosenką, że każdy może być świętym, jeśli tylko kocha bliźniego jak siebie samego. Potem proponuję jeszcze posłuchać krótkiego artykułu na temat świętego Wojciecha. Artykuł znalazłam w jednym z kwietniowych numerów tygodnika ilustrowanego z 1881 roku w opublikowanych w sieci zasobach cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Mu nie szkoda.
Kocha bliźniego jak siebie samego.
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda.
Kocha bliźniego jak siebie samego.
Taki duży, taki mały.
potrzebuje, zawsze się raduje, bo święta załoga kocha tylko Boga.
Taki duży, taki mały może świętym być, taki gruby, taki chudy może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być.
Autor tego artykułu, podpisany jedynie inicjałami STMR, na samym wstępie powołuje się na kanonika praskiego, uważanego za pierwszego czeskiego kronikarza, żyjącego na przełomie XI i XII wieku, znanego jako Kosmas z Pragi. Autora spisanej po łacinie kroniki, opisującej dzieje czeskie od czasów bajecznych do roku 1125. Święty Wojciech i Wrzawcy. Kosmas, malując stan Czech w X wieku, mówi: książę nie od własnej woli, ale od fantazji czeskich panów był zawisłym. Ci zaś, nienawistni Bogu i nieuczciwych ojców synowie nikczemni, nie przebierali w zbrodni i nieprawościach. A ci panowie byli to ludzie niepośredniego w narodzie znaczenia. Już to przez olbrzymie posiadłości, jakie w dziedzictwie trzymali, już też przez rozległe koligacje rodowe zapewniające im poparcie licznych stronnictw. Gorszącymi były naówczas zatargi dwóch możnowładnych rodzin, Wrzawców i Sławników, nienawiścią dawną i mściwością ziejących ku sobie. Sławnicy trzymali rozległą krainę ze stołecznym grodem Lubiczem na pograniczu Polski. Nierzadkie z nami mając stosunki, stali się dla nas pamiętni i przez to, że z gniazda ich wyszedł święty Wojciech. Apostoł ten w duchownej hierarchii rychło przekroczył pośrednie stopnie i osiadł na biskupiej stolicy w Pradze pod Itmarze za wolą Bolesława Srogiego. Ta prędka promocja, darząca ród Sławników niepospolitym blaskiem, solą w oku stała się dla Wrzawców. Nienawiść ich wzrosła, a zuchwałość odważała się na jawne i gorszące pogróżki. Zniechęcony biskup, któremu i niesforność owieczek dawała się we znaki, postanowił porzucić stolicę biskupią, a świeży wypadek jeszcze bardziej utwierdził go w powziętym zamiarze. Zdarzyło się, że obwiniono żonę jednego z Wrzawców o hańbiący występek. Nieszczęśliwa kobieta usłyszała wyrok śmierci przez całą rodzinę wydany, a unikając smutnego losu, uciekła do klasztoru świętego Jerzego i tam skryła się za wiedzą biskupa. Poszukiwania mściwych Wrzawców wykazały prawdę, a wówczas cała ich namiętność zwróciła się przeciwko Wojciechowi. Gdy pewnego dnia biskup o północy czuwał na modlitwie, doniesiono mu, że tłumna zgraja zbrojno i groźnie napadła na klasztor, dopominając się wydania ukrytej niewiasty. Wojciech, usłyszawszy to, pożegnał braci i szybko wyszedł przeciwko napastnikom. Jeżeli mnie szukacie, oto jestem, rzekł, wcale się nie trwożąc widokiem groźnych twarzy i dobytego oręża. Ale z szyderstwem odpowiedziano mu, że tu nie o niego idzie, lecz o ukrytą kobietę. Jeśli jej nam natychmiast nie oddasz, pomścimy się srogo na twoich braciach i ich rodzinach, mając ich w rękach swoich. W tej chwili zjawia się jakimś złotem przekupiony zdrajca i odwołując z gromady Wrzawców, prowadzi ich do tajnego wejścia, gdzie wpadłszy mimo oporu stróża i błagań nieszczęśliwej, wywlekli ją z przekleństwem i okrzykami triumfu. Nie za długo biedna ofiara zginęła pod mieczem pachołka mężowskiego. Odtąd Wrzawcy rozpoczęli jawne prześladowanie Sławników, którego następstw, lękając się, biskup z żalem Pragę opuścił i konno uszedł do Rzymu.
początku drogi. Życzę wam pod nogi, wrogi świat, grzeszny wrogi świat. Każdy rodzi się świętym, nawet grzechu poczynił.
Zapraszamy do reklamy.